Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Death is but a Dream, autorstwa Christophera Kerra. Lekarza, hospicjum i badacza należy do literatury faktu z pogranicza medycyny paliatywnej, psychologii oraz refleksji nad umieraniem. Jej tematem są sny i wizje pojawiające się u osób u kresu życia. Kerr opiera swoje rozważania na wieloletnich obserwacjach klinicznych, rozmowach z ponad 1400 pacjentami oraz danych zbieranych w hospicjum. Nie próbuje rozstrzygać, czy doświadczenia te dowodzą istnienia życia po śmierci. Pokazuje natomiast, że dla samych pacjentów bywają one niezwykle wyraziste, spójne i ważne emocjonalnie. Często dotyczą bliskich osób, dawnych relacji, straty, przebaczenia albo wydarzeń, które ukształtowały całe życie. Głównym celem książki jest zmiana sposobu, w jaki medycyna, rodziny i opiekunowie reagują na takie relacje, zamiast automatycznie uznawać je za objaw dezorientacji. Kerr proponuje słuchać ich z uwagą, ponieważ mogą łagodzić lęk i pomagać choremu odnaleźć poczucie sensu w ostatnim etapie życia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, sny u kresu życia jako doświadczenia inne niż zwykłe marzenia senne. Kerr rozróżnia sny i wizje końca życia od zwykłych snów, majaczenia czy halucynacji wywołanych lekami. Nie robi tego po to, by nadać im jedno, ostateczne wyjaśnienie metafizyczne, lecz by rzetelnie opisać ich cechy relacjonowane przez pacjentów. Doświadczenia te często powracają, wydają się choremu wyjątkowo realne i pozostają w jego pamięci po przebudzeniu. Zwykle mają wyraźną strukturę emocjonalną, zamiast chaotycznego, przypadkowego charakteru, jaki może towarzyszyć delirium. Pacjenci mówią o spotkaniach z nieżyjącymi krewnymi, o powrocie do ważnych okresów własnego życia lub o symbolicznych obrazach związanych z pożegnaniem. Ich znaczenie zależy od biografii konkretnej osoby, dlatego książka sprzeciwia się prostemu katalogowaniu wszystkich takich przeżyć jako jednego objawu klinicznego. Istotne jest też to, że część wizji wiąże się z realnym niepokojem, na przykład z dawną traumą lub niedokończoną relacją. Wtedy potrzebują one spokojnej obecności i rozmowy, a nie romantyzowania cierpienia. Kerr wskazuje, że ocena medyczna pozostaje konieczna, zwłaszcza gdy pacjent jest pobudzony lub zagrożony. Jednak po wykluczeniu odwracalnych przyczyn dezorientacji personel nie powinien odbierać choremu prawa do własnej interpretacji. Uważne pytanie o treść doświadczenia może ujawnić potrzebę pojednania, bezpieczeństwa albo bliskości, której nie widać w standardowych parametrach medycznych. Po drugie, badania oparte na bezpośrednich rozmowach z pacjentami hospicjum. Wyróżnikiem książki jest połączenie opowieści pacjentów z perspektywą badawczą. Kerr opisuje pracę rozwijaną przez ponad dekadę opartą na bezpośrednich wywiadach z osobami objętymi opieką hospicyjną, a nie wyłącznie na relacjach rodzin po śmierci chorego. Materiał obejmował ponad 1400 pacjentów, a część rozmów była rejestrowana. Taka metoda ma znaczenie, ponieważ pozwala usłyszeć język, emocje i interpretacje samych osób umierających, zanim ich doświadczenia zostaną przefiltrowane przez pamięć bliskich lub przekonania obserwatora. Autor podkreśla, że medycyna potrafi dobrze mierzyć objawy fizyczne, lecz gorzej radzi sobie z subiektywnym znaczeniem przeżyć. Badanie nie zamienia wizji w obiektywny dowód na określoną teorię religijną czy neurologiczną. Jego bardziej ograniczony, ale ważny wniosek brzmi, że zjawisko jest częste i może mieć rozpoznawalną wartość dla dobrostanu chorego. Kerr stara się unikać zarówno lekceważenia, jak i nadinterpretacji. Zebrane relacje są traktowane jako dane kliniczne o potrzebach pacjenta, podobnie jak opis bólu, duszności czy lęku. To podejście poszerza pojęcie dowodu w opiece paliatywnej. Liczy się nie tylko to, co można zbadać laboratoryjnie, ale również to, co realnie wpływa na spokój. Relacje i zdolność człowieka do przeżycia ostatnich dni zgodnie z własną historią. Po trzecie, powrót do relacji, straty i przebaczenia w ostatniej fazie życia. Jednym z najważniejszych motywów książki jest powracanie w snach i wizjach do relacji, które nadały życiu pacjenta największe znaczenie. Pojawiają się zmarli rodzice, partnerzy, przyjaciele, dzieci, a czasem także wspomnienia dotyczące konfliktów, poczucia winy lub trudnych doświadczeń. Kerr nie przedstawia tych obrazów jako uniwersalnego scenariusza umierania. Zwraca raczej uwagę, że ich treść bywa głęboko osobista i skupiona na tym, co dla chorego emocjonalnie niedomknięte albo szczególnie cenne. Drepoktyce oznacza to, że końcowi życia nie musi towarzyszyć wyłącznie biologiczne pogarszanie się funkcji organizmu. Może to być również okres intensywnego porządkowania wspomnień i więzi. Gdy pacjent mówi o spotkaniu z kimś, kto nie żyje, najważniejszą odpowiedzią nie musi być pytanie, czy widzenie było dosłowne. Często bardziej pomocne jest pytanie, co ta osoba znaczyła i jakie uczucie wywołało doświadczenie. Taka rozmowa może prowadzić do kontaktu z rodziną, wyrażenia wdzięczności, prośby o wybaczenie albo zwyczajnego uznania żałoby. Książka pokazuje więc, że język snu może umożliwiać rozmowę o sprawach, których pacjent nie umiałby wypowiedzieć wprost. Nie każda relacja zostaje w ten sposób naprawiona, a nie każda wizja jest kojąca. Mimo to słuchanie bez osądzania pomaga opiekunom dostrzec człowieka nie tylko jako chorego, lecz jako osobę z historią więzi, strat i przywiązania. Po czwarte, krytyka automatycznego tłumienia wizji przez medycynę. Kerr krytycznie opisuje medyczny odruch. By każdą nietypową relację chorego natychmiast uznać za patologię wymagającą farmakologicznego wyciszenia. Nie jest to argument przeciw leczeniu delirium, bólu, psychozy czy pobudzenia. Autor wyraźnie osadza swoje obserwacje w realiach opieki klinicznej, gdzie bezpieczeństwo pacjenta i ocena możliwych przyczyn zaburzeń świadomości są niezbędne. Jego zastrzeżenie dotyczy sytuacji, w której personel nie pyta o znaczenie przeżycia, tylko z góry odbiera mu wartość. Jeśli wizja przynosi choremu ulgę, poczucie obecności bliskich i większą gotowość do odejścia, jej stłumienie może pozbawić pacjenta ważnego źródła komfortu. Książka postuluje prostą zmianę praktyki komunikacyjnej. Zamiast zaprzeczać, że coś się wydarzyło, opiekun może powiedzieć, że słyszy pacjenta i zapytać, czy doświadczenie było dobre, trudne lub czy wymaga wsparcia. Taka postawa nie potwierdza dosłownie treści wizji, lecz potwierdza realność emocji chorego. Ma to również wymiar etyczny. U szyłku życia człowiek często traci sprawność i kontrolę nad leczeniem, dlatego uszanowanie jego narracji staje się formą zachowania godności. Kerr proponuje model opieki, w którym wiedza biomedyczna współistnieje z pokorą wobec tego, czego nie da się w pełni zmierzyć. Dobra opieka paliatywna obejmuje zatem nie tylko redukcję objawów, ale też ochronę przestrzeni na sens, pamięć i osobiste przeżywanie umierania. Na koniec, znaczenie doświadczeń pacjenta dla rodziny i procesu żałoby. Książka analizuje sny i wizje końca życia także z perspektywy rodzin. Bliscy często są świadkami relacji, których nie rozumieją i mogą reagować lękiem, zakłopotaniem albo przekonaniem, że chory traci kontakt z rzeczywistością. Kerr pokazuje, że spokojne wyjaśnienie możliwego znaczenia tych doświadczeń może zmienić atmosferę wokół łóżka pacjenta. Rodzina nie musi podzielać religijnej ani metafizycznej interpretacji, aby zauważyć, że choremu przynosi ukojenie spotkanie we śnie, wspomnienie lub poczucie pojednania. Dla osób pozostających przy życiu ważne może być również to, że śmierć bliskiego nie była postrzegana wyłącznie jako okres cierpienia i chaosu. Obserwowanie spokoju pod koniec życia nie usuwa żałoby, ale czasem łagodzi dręczące wyobrażenia o ostatnich chwilach. Autor nie obiecuje jednak rodzinom łatwego pocieszenia. Umieranie nadal może wiązać się z bólem, napięciami i trudnymi decyzjami opiekuńczymi. Wartość jego podejścia polega na daniu bliskim bardziej użytecznej roli. Mogą słuchać, notować ważne słowa pacjenta, umożliwiać kontakt z rodziną lub po prostu być obecni bez poprawiania jego opowieści. Personel hospicjum może z kolei pomóc odróżnić doświadczenia kojące od tych, które wywołują cierpienie i wymagają interwencji. W ten sposób relacje o snach stają się częścią komunikacji rodzinnej, a nie tematem ukrywanym z obawy przed oceną. To podejście może wspierać bardziej świadome pożegnanie i późniejszą pamięć o osobie zmarłej. Podsumowując, Death is but a dream będzie szczególnie wartościowa dla osób pracujących w hospicjach, medycynie paliatywnej, pielęgniarstwie i psychologii klinicznej, a także dla rodzin towarzyszących komuś w ciężkiej chorobie. Mogą po nią sięgnąć również czytelnicy, którzy chcą lepiej zrozumieć umieranie. Bez konieczności przyjmowania jednej religijnej lub materialistycznej odpowiedzi na pytanie o to, co dzieje się pod koniec życia. Praktyczna korzyść z lektury jest konkretna. Uczy reagować na opowieści chorego z ciekawością i spokojem, pytać o ich emocjonalne znaczenie oraz odróżniać potrzebę wsparcia od automatycznego zaprzeczania doświadczeniu. Nie zastępuje to profesjonalnej oceny medycznej, lecz może ją uzupełniać o wymiar, który bywa pomijany. Na tle wielu książek o śmierci publikacja Kerra wyróżnia się połączeniem doświadczenia lekarza hospicjum, bezpośrednich rozmów z pacjentami i ostrożnego języka. Nie jest ani poradnikiem duchowym, ani próbą naukowego udowodnienia życia po śmierci. Jej siła leży w pokazaniu, że nawet gdy źródło wizji pozostaje niejasne, ich wpływ na pacjenta może być realny i klinicznie istotny. Autor nie idealizuje samego procesu umierania, ale odmawia ograniczenia go wyłącznie do fizjologii i objawów. Dzięki temu książka poszerza rozmowę o opiece u kresu życia o pamięć, relacje, lęk, przebaczenie i godność. To rzeczowa, empatyczna lektura, która pomaga patrzeć na chorego jako na osobę nadal tworzącą sens własnej historii. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Christopher Kerr, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.